Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W Rzymie trwa Biała Noc Modlitewna. Przed kanonizacją Jana Pawła II i Jana XXIII w 11 rzymskich kościołach odbywają się całonocne czuwania. Czytane są w różnych językach fragmenty dzieł obu papieży oraz Pismo Święte. Liturgia w języku polskim sprawowana była w kościele świętej Agnieszki przy Piazza Navona. Biało-czerwone flagi dominowały dziś na placu świętego Piotra. Język polski słychać było w zatłoczonych autobusach i w okolicach najsłynniejszych zabytków. Na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII przyjechały tysiące pielgrzymów z całego świata. Jednak Polacy stanowią jedną z najliczniejszych, jeśli nie najliczniejszą z grup. Na miejscu jest ojciec Marcin Krupa, redemptorysta posługujący w Radiu Maryja.
Rzym przygotowuje się do kanonizacji. Przygotowuje się cały Rzym od strony logistycznej, ale też od strony duchowej. Od strony logistycznej są dopinane, można powiedzieć, ostatnie śrubki. Wszystko z myślą o pielgrzymach, którzy tak licznie tutaj napływają. Widzimy bardzo dużo biało-czerwonych flag. One wprost się rzucają na każdym rogu, na każdej ulicy.
Także cała rodzina Radia Maryja modli się w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II. Jedni w Watykanie, drudzy w domowym zaciszu, oczekując na transmisję z uroczystości. Natomiast w Toruniu, dzięki wsparciu milionów Polaków, powstaje świątynia pod wezwaniem Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i błogosławionego Jana Pawła II. Ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, sekretarz i przyjaciel papieża, podkreśla, że Kościół będzie niewątpliwie wotum wdzięczności za pontyfikat błogosławionego Jana Pawła II.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i cieszę się, że tworzycie takie dzieło, bo ono właśnie będzie taką największą pamiątką i takim wotum dla Ojca Świętego Jana Pawła II.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, podkreśla, że zostało do wykonania jeszcze wiele. Redemptorysta mówi, że przed świątynią stanie pomnik Ojca Świętego, natomiast prezbiterium będzie wzorowane na kaplicy naszego wielkiego Polaka.
Prezbiterium to będzie oczywiście, tak jak było zaplanowane, to będzie odtworzona kaplica watykańska Jana Pawła II. Będzie klęcznik też, na którym klęczał, fotel taki sam, krzesło, ale chcemy, żeby on tam był odtworzony, taki klęczący, żeby każdy mógł podejść do niego.
W niedzielę o godzinie 9:30 w Watykanie rozpocznie się modlitewne czuwanie, po którym będzie sprawowana uroczysta eucharystia kanonizacyjna. Mszy świętej na placu świętego Piotra przewodniczył będzie ojciec święty Franciszek, a koncelebrował emerytowany papież Benedykt XVI. Początek o godzinie 10:00. Transmisję przeprowadzą Radio Maryja i Telewizja Trwam. Polska przekroczyła o ponad 1,5% limit produkcji mleka. Z tego tytułu nasz kraj będzie musiał zapłacić do unijnej kasy prawie 195 milionów złotych. Sprawa dotyczy roku kwotowego 2013-2014. Agencja Rynku Rolnego spodziewała się przekroczenia limitu nawet o 2%. Do zwiększania produkcji mleka zachęcała wyjątkowo wysoka cena płacona przez mleczarnię za surowiec. Osiągała ona nawet 2 zł za litr mleka. Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa, podkreśla, że w tej sytuacji minister Marek Sawicki powinien od początku roku zabiegać o zniesienie tych kar.
W momencie jak 1 kwietnia 2015 roku zniesione są już kwoty mleczne w Europie w ogóle, no to jakby ta kara nie ma w tym momencie sensu i dlatego powinna być już ona też zniesiona, bo już następny rok kwotowy i to już będą wolne kwoty. Czyli nie będzie żadnych kar, tyle produktu, ile będzie mógł sprzedać. Dlatego tutaj powinien polski rząd zabiegać od początku roku o zniesienie tych kar, jeszcze może zabiegać.
Agencja Rynku Rolnego szacuje, że indywidualny limit produkcji przekroczyło 56 tysięcy producentów hurtowych, czyli dostarczających mleko do punktów skupu. Będą oni musieli zapłacić po mniej więcej 30 groszy za każdy kilogram mleka ponad limit. Bezpieczna i uczciwa Polska to hasło wyborcze, z jakim startuje w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego Solidarna Polska. Zbigniew Ziobro, lider partii, podkreśla, że chodzi o uczciwą, bezpieczną Polskę, zakorzenioną na wartościach chrześcijańskich.
Tylko wtedy możemy mówić o Polsce, kiedy pamiętamy o naszych korzeniach, o wartościach, a jednocześnie tylko wtedy będziemy mogli gwarantować rozwój naszego kraju, aby stał się nowoczesny, aby tutaj młodzi ludzie szukali i znajdowali swoją przyszłość, jeśli zagwarantujemy, że w naszym kraju będą uczciwe rządy, które zagwarantują bezpieczeństwo i w wymiarze osobistym, bezpieczeństwo w wymiarze rodzinnym, bezpieczeństwo w wymiarze energetycznym, bezpieczeństwo, które jest bardzo ściśle związane z tym, jak polskie władze, jak polski rząd realizuje i broni naszych interesów w wspólnocie międzynarodowej, w tym Unii Europejskiej.
Prezes Solidarnej Polski zauważa, że Unia Europejska jest miejscem gry o wielkie interesy, gdzie silniejsi wygrywają ze słabszymi. Często Polska przegrywa. Jako przykład podaje likwidację polskich stoczni i cukrowni. Ponadto przypomina, że za pakiet klimatyczno-energetyczny przyjdzie nam zapłacić setki miliardów złotych. Dlatego, jak tłumaczył, musimy uczciwie pokazać zalety i wady Unii Europejskiej. Bezrobotny ma decydować, czy zależy mu tylko na składce zdrowotnej, czy chce się aktywizować. Resort pracy przesłał do Ministerstwa Zdrowia projekt dotyczący nowych zasad świadczeń zdrowotnych dla osób pozostających bez pracy. Wiceminister pracy Jacek Chemencina zaproponował, aby projekt dołączyć do pakietu ustaw mającego na celu ograniczenie kolejek do lekarzy. Wiceszef resortu pracy wyjaśnił, że efektem zmian ma być wydzielone okienko w urzędach pracy dla osób, które do tej pory rejestrowały się jako bezrobotne jedynie po to, by uzyskać prawo opieki zdrowotnej. Poseł Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, zastanawia się, co tak naprawdę resort pracy chce uzyskać w ten sposób. Jeśli mówimy o skracaniu kolejek, jak zauważa poseł, to należałoby płacić systematycznie świadczenia do szpitali i przychodni za osoby nieubezpieczone.
Wiem z praktyki, że to różnie bywa i czasami te pieniądze dopiero po dłuższym czasie spływają. I to jest rzecz, o której należy rozmawiać. Właśnie należałoby rozmawiać z tymi bezrobotnymi, czy nie warto znaleźć jakąś formułę i zaproponować im taką formułę dopłat czy wsparcia finansowego, na przykład przy chorobach przewlekłych, jeżeli chodzi o zakup leków. Bo taki bezrobotny, który wiadomo jaką ma trudną sytuację, też bywa, że choruje, to ciężko choruje i musi wydawać czasami nawet kilkaset złotych na leki. Wolałbym więc, aby na tym skoncentrował się resort polityki społecznej.
Wcześniej rozważano, by obsługę bezrobotnych zainteresowanych jedynie ubezpieczeniem zdrowotnym przejął Narodowy Fundusz Zdrowia. Pomysł ten jednak upadł. Spot promocyjny dla premiera Donalda Tuska za 7 milionów złotych zrobiła firma, w której zarządzie zasiadają doradcy prezydenta Bronisława Komorowskiego, informuje jeden z dzienników. Konkurs na spot promujący 10 lat Polski w Unii wygrała firma doradców kancelarii prezydenta w zakresie promocji Polski na świecie, która rywalizowała z potęgami branży reklamowej. Eksperci podkreślają, że zarówno koszt wykonania, jak i emisji spotu jest nieporównywalnie zawyżony, mówi dr Hanna Karp, medioznawca.
Dowiadujemy się kolejne rzeczy, które są nie mniej szokujące niż kwota tego słynnego klipu, materiału, który został posklejany z jakichś zupełnie kawałków filmów archiwalnych, kronik PRL-owskich, bo przecież to nie jest ani rok 2004, ani po roku 89, tylko to są jeszcze starsze materiały, które chyba można za grosze wydobyć z archiwów. No ale te powiązania, które mówią o tym, że to są ludzie, którzy w tej chwili pracują dla pana prezydenta, a jednocześnie zasiadają w zarządzie firmy reklamowej, wskazuje na to, że tutaj można by zakładać, iż mogły zaistnieć absolutnie mechanizmy korupcyjne. Sprawa domaga, mówiąc inaczej, formalnego biegu i formalnego, dokładnego śledztwa.
Co ciekawe, kontrowersyjny spot zniknął już ze strony internetowej Platformy Obywatelskiej. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych czekają na decyzje, które zapadną podczas rozmów przy tak zwanym okrągłym stole. Spotkanie zaplanowano na 30 kwietnia w resorcie pracy. W piątek opiekunowie zawiesili trwający od miesiąca protest przed gmachem parlamentu. Wierzą oni, że rozmowy otworzą drogę do spełnienia ich postulatów. Danuta Badzioch, opiekun dorosłej osoby niepełnosprawnej, która protestowała przed Sejmem, podkreśla, że do tej pory rząd ignoruje najsłabszą grupę społeczną.
My nie zrezygnowaliśmy z walki. Czekamy na okrągły stół, co przyniesie, co przyniosą rozmowy, bo my w dalszym ciągu domagamy się równego traktowania i zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego. Rząd opiekunów osób dorosłych niepełnosprawnych absolutnie nie traktuje nas poważnie. Wręcz nas poniża, upokarza. Bo kto to widział, żeby ludzie siedzieli w namiotach pod Sejmem przez cały miesiąc. Rząd zupełnie się nami nie zajął. Pan premier się z nami nie spotkał. Totalnie nas ignorował. Ale my, opiekunowie osób dorosłych niepełnosprawnych, absolutnie nie popuścimy tego. Dalej będziemy walczyć. Będziemy jeździć na konsultacje. Jeżeli nie przyniosą nic rozmowy z rządem, z ministerstwem, to my po prostu odwieszamy protest.
Opiekunowie domagają się m.in. przywrócenia odebranych im w zeszłym roku świadczeń pielęgnacyjnych oraz zrównania uprawnień przysługujących im oraz rodzicom niepełnosprawnych dzieci. 20 lat temu Rzeczpospolita Polska podpisała traktat z Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i współpracy dobrosąsiedzkiej. Polskie MSZ podkreśla, że był to istotny moment w rozwoju wzajemnych relacji w duchu przyjaźni, zgodnie z wielowiekową tradycją współistnienia i bliskiej współpracy obu narodów. Polska i Litwa powinny wspierać przedstawicieli obu mniejszości, będących obywatelami kraju zamieszkania, zgodnie z zapisami traktatu i międzynarodowymi standardami w dziedzinie ochrony praw człowieka. Jednak, jak podkreśla dr Bogusław Rogalski, doradca akcji Polaków na Litwie, kraj ten łamie postanowienia traktatu.
Po stronie litewskiej nie ma wzajemności w wywiązywaniu się z podpisanego traktatu, a wręcz przeciwnie, dochodzi do dyskryminacji polskiej mniejszości narodowej na Litwie i Polacy nie mogą używać swoich nazwisk w formie oryginalnej, nie mogą używać dwujęzycznych nazw topograficznych, nazw miejscowości i nazw ulic, nawet tam, gdzie stanowią ponad 80% mieszkańców, nie mogą w pełni wykorzystywać swojego języka w oświacie na Litwie. A zatem według mnie ten traktat jest jednostronnie złamany i jednostronnie nieważny, dlatego też polska dyplomacja powinna użyć wszelkich środków właśnie w 20. rocznicę podpisania tego traktatu, aby zmusić Litwę do wypełniania zobowiązań traktatowych.
Ekspert dodał, że Polska wywiązuje się niemal w całości z postanowień zawartych w traktacie. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.